zasłużony dla społeczności lokalnej, regionu i kraju. Status: ocalić przed niepamięcią.
Witam Państwa. Dzisiaj będziemy rozmawiać o życiu podziemnym Tarnowa. Czy Państwo zgadują? Pani? No? No? Nie, nie, kochanie, nie. O, widzę, że Pan myśli. Och, kochany, jakie Ty masz brzydkie myśli. Nie. A Ty, młody człowieku? Nie, też nie. Proszę Państwa, będziemy rozmawiać o wodociągach i kanalizacji. Mam wspaniałych rozmówców dysponujących ogromną wiedzą, pan Kazimierz Bańburski i pan Tadeusz Rzafecki. Wyobraźmy sobie apokalipsa. Nie ma wodociągów, nie ma kanalizacji. Co się dzieje?
Sądzę, że strasznie. Brak wody to jednocześnie brak życia. Planeta nasza ma życie dzięki wodzie. Jeśli by nie było wody, po prostu życie by zamarło. Woda jest podstawowym surowcem, jaki na Ziemi powinien występować ciągle. Jeśli go nie będzie, skończy się życie na Ziemi.
Rzeczywiście bez wody nie ma życia. Co by było, gdyby nie było wodociągów i kanalizacji? Zupełnie inaczej. Żyłoby się. Nie ma problemu. Ale nie byłoby cywilizacji. Byłaby wspólnota pierwotna, byłoby korzystanie z tej wody i załatwianie swoich potrzeb fizjologicznych tylko i wyłącznie na zasadach, albo tak jak dzisiaj świat zwierzęcy to robi, albo na zasadzie ludów pierwotnych.
Proszę zatem opowiedzieć o początkach, o budowie tych urządzeń w Tarnowie.
Dzisiaj najwcześniejsze wzmianki o tym fakcie mamy z roku 1467. Mówią o tym, że Tarnów jako miasto posiadał człowieka, który zajmował się kanalizacją. To był nawet tak zwany magister canalium, prawda, który zajmował się dopływem, dostarczaniem wody, obsługą wodociągu.
Przed kanałami były oczywiście studnie, a sądzę, że najprawdopodobniej na początku istnienia miasta, już po lokacji prawdopodobnie, czyli po połowie XIV wieku, zaopatrywano się w wodę po prostu w rzece, która tutaj płynęła niedaleko ówczesnego małego miasteczka. Był to Wątok. Nawet jeszcze zapisał to bodajże chyba Władysław Czapliński w swojej i pięknej książce Wspomnienia o Tarnowie, Szkoła w Młodych Oczach, że profesor Franciszek Gutowski, znakomity klasyk chluba drugiego gimnazjum, kiedy spacerował sobie nad brzegami Wątoku, a było to około roku 1919, zauważył człowieka, który do wiadra nabiera wodę wprost w Wątoku. Zbulwersowany profesor mówi: panie, po co pan bierzesz tą wodę? A człeczyna mówi: a obiad sobie ugotować, panoczku. Profesor na to: ależ tu gówna człowiecze pływają. A ten człowiek mówi: to nic, postoi, to się i ustoi. A więc jeszcze w latach międzywojennych, na początku lat międzywojennych, wodę okoliczni mieszkańcy nabierali po prostu z rzeki, czyli z Wątoku. W mieście średniowiecznym, można powiedzieć XIV-XV wieku, tej wody, mimo istnienia już wodociągu drewnianego u Syłku, czyli w drugiej połowie XV wieku, ciągle jednak brakowało. Ale woda, oprócz codziennego użytkowania, potrzebna była także dla inwentarza, który w mieście niestety przebywał również z ludźmi. Na terenie miasta były również urządzenia, można powiedzieć, na półfabryczne, tak jak browary. Do browarów też była potrzebna ta woda. I tych studzień najpierw przed wodociągiem najprawdopodobniej było dość sporo. Ale czy na terenie Starówki, czy też na obrzeżach miasta? To już sądzę, że fachowiec od tych spraw, pan prezes Rzepecki, by lepiej powiedział.
Tak, rzeczywiście studnie były głównym źródłem zaopatrzenia w wodę. W Tarnowie istniało dużo studni. One przetrwały niekiedy do dzisiejszych czasów. Są eksploatowane także przez nas. W XIX wieku pierwszą taką uporządkowaną inwentaryzację studni miejskich, nie tylko pod względem ilości, ale i głębokości, pod względem jakości wody, przeprowadził Karol Trochanowski, ówczesny asystent Wydziału Chemii Uniwersytetu Krakowskiego. Przeprowadził bardzo dogłębne badania jakości wody w tych studniach. Określił, iż większość tych studni nie nadaje się do użytku celem zaopatrzenia w wodę, wodę przeznaczoną do spożycia. To był rok 1879. Dane te, po pierwsze, informacjami tymi podzielił się z Radą Miejską.
W takiej sytuacji wybuchały często epidemie?
Ależ oczywiście, epidemie były zmorą miast w okresie staropolskim. Proszę sobie wyobrazić, że po potopie szwedzkim, to jest XVII wiek, bodajże chyba w roku 1663, wymarło w Tarnowie i w najbliższych okolicach Tarnowa 1500 ludzi. Jeśli w 1717 roku w Tarnowie mieszkało około 312 ludzi, to ileż tych ludzi musiało wcześniej wymrzeć, żeby aż tak niedużo później mieszkało w tym mieście? Można zaryzykować takie twierdzenie, nie wiem, czy pan prezes się zgodzi, że większość ludzi w okresie średniowiecza, w okresie nawet czasów nowożytnych do XVII wieku, wyginęła z chorób, czyli z braku dobrej wody, niż na wszystkich wojnach razem wziętych w tym okresie czasu prowadzonych.
Dobra. Było to straszne i niewyobrażalne dla nas, ludzi, którzy sobie odkręcamy kurek z ciepłą, zimną wodą i spłukujemy spłuczką w toalecie nieczystości. Kto się zabrał w końcu za robotę?
Trzeba przyznać, że problem higieny miasta Tarnowa był tematem wieloletnich starań wszystkich, zarówno mieszkańców, jak i rajców miejskich, szczególnie w XIX wieku. W momencie, kiedy od końca XVIII wieku rozpoczął się bardzo dynamiczny rozwój miasta, miasto zaczęło narzekać na ogromny głód wody. Potrzeba dużej ilości wody, dobrej jakości wody zaczynała w takim stopniu nabrzmiewać, iż rzeczywiście pojawiały się epidemie, pojawiały się pomory, prawda? Problem z higieną był bardzo poważny. Tej wody było bardzo niewiele i wprawdzie funkcjonował od co najmniej XV wieku wodociąg z Krzyża, wodociąg prowadzący drewnianymi rurami. Kilkadziesiąt metrów sześciennych wody w ciągu doby do studni, dwóch studni w Rynku, studni na Burku, skąd zaopatrywano większość miasta, to wody było zdecydowanie za mało, szczególnie w okresach suchych, a powiedzmy, że szczególnie w okresie piątkowej, rytualnej, prawda, mykwy żydowskiej. W soboty brakowało wody, w związku z tym w całym mieście robiono porządki przed niedzielą, a zatem trzeba było coś postanowić. Rozpoczęto już pod koniec XIX wieku bardzo intensywne prace nad poszukiwaniem źródeł wody, czystej, dobrej wody dla miasta, które miało się rozwijać nadal dynamicznie.
Jak wygląda takie poszukiwanie wody?
No, przede wszystkim trzeba pojeździć po terenie i zobaczyć, gdzie są jakieś źródła. Pierwsze naturalne takie sposoby poszukiwania wody zdrowej to jest woda ta, która naturalnie wypływa z ziemi. Wobec tego jest najczęściej wodą nieskażoną jakimkolwiek przez człowieka, jakąkolwiek ingerencją przez człowieka. Takich źródeł nie znaleziono, tej naturalnej wody w wystarczającej ilości. Były źródła w Ładnej, były źródła w Zalasowej, były źródła w Skrzyszowie, były źródła w Porębie Radlnej, w Krzyżu rozważano także poszerzenie tych źródeł, które służyły miastu przez wiele wieków. Niestety nie była to ilość taka, która wystarczała dla zaopatrzenia całego miasta. Rozpoczęto także poszukiwania wody, która jest w większych ilościach dostępna, ale trudniejsza, jeżeli chodzi o jakość tej wody, czyli woda płynąca. W końcu Tarnów leży, ma bardzo dobre położenie geograficzne, jest Wątok, jest Biała, jest wreszcie Dunajec. Ta woda w rzekach nie była najlepsza już wtedy, dlatego nie zdecydowano się na pobór wody płynącej, wody rzecznej, ale znaleziono wodę pod ziemią. Dotarto do niej poprzez odwierty, poprzez studnie kopane. Szukano w Łęgu Tarnowskim, szukano wzdłuż Dunajca, aż po Dąbrówkę Szczepanowską. I w jednym jedynym miejscu, w widłach Białej i Dunajca, w miejscu gminy katastralnej Świerczków, taką ilość wody znaleziono. Okazało się, że woda z punktu widzenia parametrów bakteriologicznych, chemicznych nadaje się jak najbardziej do wykorzystania. Jedynym minusem była zawartość żelaza. Ale przy ówczesnym poziomie nauki i techniki w zakresie pozyskiwania wody z tym problemem już sztucznie w postaci uzdatniania wody dawano sobie radę. Wystarczy napowietrzyć taką wodę, wystarczy pozwolić wytrąconym substancjom spokojnie opaść na dno osadnika, przesączyć przez piasek i woda już jest zdatna do picia bez tej ilości żelaza, bardzo zdrowa, bardzo dobrych parametrach organoleptycznych, jak się to mówi, i chemicznych.
Sądzę, że musiała to być niewąska grupa pasjonatów zajmujących się tym problemem. Myślę tu o inżynierach, lekarzach, balneologach. Czy panowie mogliby udzielić nam kilku informacji?
Tak, przede wszystkim wspomniany tutaj już Karol Trochanowski, który właściwie sam najpierw te badania robił, dopiero później na zlecenie Rady Miejskiej. Zresztą te jego badania zostały odłożone ad acta na długie lata. Drugim takim człowiekiem, który tą sprawą się zajął, i to był odpowiedni człowiek, bo był to lekarz miejski, był Józef Walczyński. Właśnie oni, komisja, która powstała w Radzie Miejskiej, zresztą z bardzo zacnymi ludźmi, jak Szczęsny Zaręba, Rypuszyński, to byli ludzie, którzy związani byli z architekturą, odpowiedzialni za architekturę miasta, doszli do wniosku, że jednak trzeba jak najszybciej sprawę nowoczesnego wodociągu zrealizować. Zapewne by jeszcze to dość długo szło, gdyby w 1907 roku nie został burmistrzem Tarnowa Tadeusz Tertil. Co prawda z wykształcenia doktor praw, nie inżynier, ale zdawał sobie sprawę, że nowoczesne inwestycje jak najszybciej w Tarnowie muszą zaistnieć. Zresztą była też dobra koniunktura gospodarcza. Właściwie miasto mogło iść do jakiegokolwiek banku, zwłaszcza Banku Austro-Węgierskiego, i wziąć pożyczkę, oczywiście na hipotekę miejską. I Tadeusz Tertil był tym odważnym człowiekiem, który na inwestycje te pożyczki zaciągał. Szczerze powiedziawszy, wojna jest straszna, ale pierwsza wojna światowa uratowała miasto Tarnów przed spłatami tych milionowych pożyczek. Ale pieniądze wzięte na procenty w banku zaowocowały właśnie takimi inwestycjami jak budowa wodociągów, budowa elektrowni, dworca kolejowego, później tramwaju elektrycznego. I Tadeusz Tertil był tym odważnym człowiekiem, który zaryzykował te inwestycje w Tarnowie zrealizować. I to się, proszę Państwa, udało.
Kanalizacja to szczury. One są w większej lub mniejszej ilości, prawda? Jak w takiej sytuacji mają się miejskie dzikie koty? Czy one są rzeczywiście szkodnikami, czy one powinny funkcjonować na osiedlach?
Ja tu będę stronniczym człowiekiem, bo jestem miłośnikiem kotów. Dokarmiam je nawet przed muzeum. To są biedne zwierzęta, są wyrzucane przez ludzi, należy o nie dbać. Ale koty akurat w średniowieczu może sprawami odłowu szczurów. Teraz tak. Natomiast w XVII wieku kot domowy, taki jakie sobie dziś wyobrażamy, był wielkim rarytasem. Proszę sobie wyobrazić, że Lisowczycy to były oddziały najemników polskich walczących w zachodniej Europie. Są na to dokumenty. Rabowali kotki i przywozili tutaj do Polski. To kosztowały koty grube pieniądze. Wcześniej odłowem myszy zajmowały się łasice po prostu. A na Litwie nawet węże. Natomiast jeśli chodzi o sprawę kanałów i rynsztoków. W dawnym okresie czasu, ja tutaj będę mówił o dawnych czasach, kanałem otwartym i to naprawdę śmierdzącym w Tarnowie była tak zwana młynówka. To była odnoga wątoku, która zaopatrywała wodę, to był sztuczny kanał, młyny podmiejskie, których tutaj było kilka. Ale do tej młynówki spływały wszystkie rynsztoki z miasta. Proszę zobaczyć na konfigurację Tarnowa. To jest układ taki, że jest spadek z północy w kierunku południowym. Jak miasto lokowano w średniowieczu, to tak zwany zasadźca, czyli lokator, jakbyśmy powiedzieli, przychodził i badał teren. I między innymi uwzględniał, jaki jest spad wody. Żeby te ścieki, otwarte rynsztoki, jak się to nazywało, gdzieś odprowadzać. Przede wszystkim one szły do fosy miejskiej. Ale później, w XVIII-XIX wieku, kiedy mury miejskie w Tarnowie zburzono częściowo, a fosy zasypano, one szły do tej młynówki. Więc dwie w środku miasta, prawie w środku dzisiejszego miasta rzeki, czyli Wątok i ta młynówka, to były między innymi rozsadniki różnego rodzaju chorób. I tą sprawą też zajęli się ludzie w XIX wieku, a właściwie też na początku XX wieku, specjaliści, którzy między innymi zajmowali się też i sprawami wodociągów.
Tak, rzeczywiście ten stan higieniczny miasta XIX wieku uległ gwałtownej poprawie na początku XX wieku. Można powiedzieć, co się stało. Wiele osób na przykład zadaje sobie pytanie, czy w XX wieku w Tarnowie była jakaś epidemia. Przez wieki tych epidemii w ciągu stulecia było co najmniej kilka, pomorów co najmniej kilka, tymczasem w XX wieku zupełnie inaczej. Otóż generalnie poziom nauki znacznie się podwyższył. Jedną z najważniejszych rzeczy, która przyczyniła się do poprawy stanu higienicznego, to była duża ilość wody dostępnej powszechnie dla każdego i prawidłowo zorganizowana gospodarka ściekowa na terenie miast. To spowodowało, iż przedsiębiorstwo, które zarządzało tą siecią, przejmowało niejako na siebie automatycznie obowiązek utrzymania higieny w mieście poprzez odbiór natychmiastowy zanieczyszczeń, które były niezwykle uciążliwe dla miast. I zauważmy, że we wszystkich miastach, we wszystkich krajach europejskich właśnie przełom XIX i XX wieku to jest automatyczna, drastyczna zmiana stanu higienicznego miasta dzięki masowemu wprowadzaniu wodociągów nowoczesnych i nowoczesnych systemów kanalizacji.
Rozumiem, że myśli Pan również o oczyszczalniach wody.
Oczyszczalniach wody i oczyszczalniach ścieków, bo z jednej strony wodę, aby była zdatna do spożycia, trzeba uzdatnić, czyli to są inaczej to nazywając, tak jak zwykle ocenia się to w tym języku specjalistycznym, to są stacje uzdatniania wody, prawda? A z drugiej strony są oczyszczalnie ścieków, które przed wprowadzeniem tych zanieczyszczeń, bo to jest w końcu bardzo mocno zanieczyszczona woda, do środowiska, w szczególności do rzek, musi ta woda, ten ściek podlegać bardzo głębokiemu oczyszczeniu, aby natura dała sobie radę z resztą zanieczyszczeń, które tam jeszcze pozostaną. W Tarnowie ten proces rozpoczął się, tak jak już powiedzieliśmy, pod koniec XIX wieku poszukiwaniem. Na początku XX wieku znaleziono tą wodę, no i teraz trzeba było to zrealizować. A to nie było łatwe zadanie i nie było tanie zadanie. Wprawdzie pieniądze można było pożyczyć, no ale ktoś to musi zapłacić później, ktoś to musi spłacić. Magistrat rzeczywiście pod koniec burmistrzowania, burmistrza Rogojskiego, podjął ogromny trud rozpoczęcia takiego procesu. Burmistrz Rogojski złożył rezygnację w 1906 roku, wtedy, kiedy już był wybrany, specjalnie powołany przez Radę Miasta inżynier hydrotechnik w Tarnowie. Wszyscy doszli do wniosku, że potrzeba siły fachowej, której w Tarnowie nie było, doktora inżyniera Maksymiliana Matakiewicza, zaledwie 30-letniego, który dopiero co obronił doktorat w Politechnice Lwowskiej. Nie miał wielkiego doświadczenia, ale miał olbrzymią wiedzę. I tą wiedzę wykorzystał w Tarnowie. To był jego pierwszy wielki projekt, który wykonał, projekt wodociągowania całego miasta Tarnowa ze stacją uzdatniania wody, z ponad 50 kilometrami wodociągów, z przepięknym zbiornikiem wody pitnej w krzyżu. W ciągu półtora roku jego pracy, która była niezwykle wysoko przez całą Radę Miasta oceniona, zaprojektował i doprowadził do uzyskania pozwolenia na budowę od władz na realizację całego wodociągu. To był rok 1908 i tak się akurat trafiło, że miał jeszcze prowadzić dalej przez okres budowy, ale w uznaniu zasług i jego wiedzy został powołany na profesora Politechniki Lwowskiej. Tam zresztą został na tej Politechnice do roku 1940, nawet był rektorem Politechniki Lwowskiej i był niezwykle cenionym później uczestnikiem także i ruchu politycznego, ponieważ był trzykrotnie ministrem w trzech rządach Rzeczpospolitej Międzywojennej. Był ministrem robót publicznych. Człowiekiem, który został powołany po profesorze Matakiewiczu na kierowanie zespołem budującym wodociąg w Tarnowie, był Zygmunt Ursini, także powołany w kolejnym konkursie na kierownika budowy. Okazuje się, został w Tarnowie na następne 10 lat do roku 1920 i kierował pierwszym tak zwanym biurem wodociągowym, czyli instytucją, która zarządzała tym wodociągiem. Budowa, proszę sobie wyobrazić, trwała dokładnie półtora roku, 18 miesięcy. Przez 18 miesięcy, przypominam, że to był rok 1909-1910.
Czyli tempo iście amerykańskie.
Tak, bez wykorzystania współczesnych, nowoczesnych maszyn amerykańskich, tylko i wyłącznie metodą furmanki oraz łopaty, wykopano 50 km wykopów i ułożono 50 km rurociągów wodociągowych.
Z jakiego materiału były te rury?
No właśnie, mówiąc o tym, że jest to nowoczesny wodociąg, mamy zawsze na myśli już nie drewno, które było przez lata stosowane, tylko tak zwane żelazo lane. Tym sformułowaniem określano żeliwo, tak zwane żeliwo szare, które w połowie już XIX wieku opanowało praktycznie technika, czy przemysł opanował metodę odlewów, bardzo wytrzymałych odlewów na wysokie ciśnienia, uszczelnień rur, to są tak zwane uszczelnienia kielichowe, i te właśnie rozwiązania zastosowano w wodociągu tarnowskim. Do tego oczywiście tak zwane popędy, czyli napędy albo elektryczne, a wcześniej jeszcze parowe. Profesor Matakiewicz zaproponował jeszcze napęd parowy dla wodociągu tarnowskiego. Inżynier Ursini zmienił projekt, wprowadzając napęd elektryczny. Akurat skojarzone to było z budową w tym samym czasie elektrowni miejskiej, która dzięki temu mogła mieć znacznie większą efektywność ze względu na ciągły pobór praktycznie, a szczególnie w okresie nocnym, prawda, energii elektrycznej na zabezpieczenie pompowania wody ze Świerczkowa do Krzyża. I rzeczywiście w przeciągu półtora roku wykonano gigantyczną pracę. Później jeszcze było uzupełnianie tego projektu o przyłącza domowe. Wspomniany tutaj profesor Gutowski był pierwszym klientem tarnowskich wodociągów.
A co to znaczy zdrowa woda?
O właśnie, co to znaczy zdrowa woda? Strasznie trudne pytanie. Zdrowa woda to jest woda taka, która nie szkodzi zdrowiu człowieka. Nie wpływa negatywnie na jego zdrowie, bo wiadomo, że woda musi zawierać pewne zanieczyszczenia albo pewne domieszki. To nie są te same sformułowania. Woda musi zawierać na przykład wapń, magnez. Woda musi mieć pewną twardość. Twardość to jest pewna pochodna właśnie zawartości wapnia i magnezu w szczególności. A zatem nie ma dobrej wody w postaci wody krystalicznie czystej, w postaci wody destylowanej. Gdybyśmy pili wodę destylowaną, to jesteśmy po prostu po niedługim czasie chorzy na bardzo wiele chorób. Tak samo wody twardej nie wolno nam pić. Dlatego, a przynajmniej często. Dlatego woda musi być odpowiednia. To jest woda wtedy zdrowa.
A czy w Tarnowie mamy zdrową wodę?
Tak, w Tarnowie mamy zdrową wodę.
Czy niczym nie zaryzykuję, wypijąc szklankę zimnej wody prosto z kranu?
Na to pytanie zwykle odpowiadam trochę przewrotnie. Czy pamiętają Państwo w latach 60., 70. saturatory na każdym rogu ulicy?
Oczywiście, oczywiście, pycha.
Piliśmy wszyscy tę wodę. Dożyliśmy do tego momentu, 40 lat, 50 lat.
A nie czasami. Będziemy sobie liczyć lat, panie prezesie.
Ależ oczywiście. Natomiast z tego wynika, że woda, która wtedy w tych saturatorach była podawana, a była to woda z wodociągów, zakładam, zdecydowanie jestem przekonany, zdecydowanie gorszej jakości niż dzisiaj, nie szkodziła nam także. A zatem dzisiejsza woda, która jest czasami nawet rzędy wielkości czystsza w zakresie zanieczyszczeń bakteriologicznych, w zakresie niektórych składników, które decydują o jakości wody, z pewnością jest zdecydowanie lepsza i także nadaje się do spożycia bez przygotowania.
Uwaga, człowiek! Słuchaj w każdy wtorek po 22 w RDN Małopolska. O bohaterach cyklu Uwaga Człowiek w piątkowym wydaniu Dziennika Polskiego na stronie www.konfraternia.tarnow.pl i portalu internet.pl. Projekt realizowany przez Tarnowską Artystyczną Konfraternię przy wsparciu finansowym Muzeum Historii Polski w Warszawie, Województwa Małopolskiego i Miasta Tarnowa.